Ja jestem ksiądz Wiesław Urzyński, witam wszystkich na wykładzie z katolickiej nauki społecznej. Dzisiejsze zaś zajęcia poświęcimy tematowi narodu. Proszę Państwa, może tak tytułem wstępu rozpocznijmy od tego, że na pewno narody to są takie wspólnoty, których tożsamość kształtowała się pewnie w bardzo długich okresach czasu, ale z pewnością były takie okresy, kiedy ta tożsamość jakoś mocniej, wyraźniej, intensywniej się kształtowała. Z pewnością w wieku XIX, w różnych trudnych sytuacjach zagrożenia w czasie wojen napoleońskich, czy tak jak w wypadku narodu polskiego w czasie rozbiorów, w sytuacji zagrożenia istnienia narodu czy tożsamości narodowej, ta tożsamość narodowa się jakoś bardzo wyraźniej krystalizowała. Także mówi się czasem, że naród to jest taki twór relatywnie dość młody. No z pewnością ta tożsamość narodowa czy narody kształtowały się znacznie wcześniej, jeszcze wcześniej, prawda, przed wiekiem XIX, ale na pewno te różne przemiany, trudne wydarzenia, jakie w tym wieku nastąpiły, przyczyniły się do tego, że jakoś mocniej, wyraźniej tożsamość narodowa wielu narodów się wykrystalizowała, się ukształtowała, tak można powiedzieć, tak jak wspomniałem o narodzie polskim, czy hiszpańskim, czy rosyjskim, chińskim też w pewnym sensie, chociaż wiemy, że jest to, jeżeli chodzi o naród chiński, bardzo, bardzo długa, długa tradycja i kultura. Istnieją dwie tradycje w opisywaniu kategorii narodu. W różny sposób można do tej kategorii, do tej wspólnoty narodowej podchodzić. Klasycznego rozróżnienia dokonał Friedrich Meinecke. Rozróżnił Kulturnation i Staatsnation, czyli można by powiedzieć naród w sensie kulturowym i naród państwowy. Tutaj pytamy o to, co jest tym elementem konstytutywnym we wspólnocie narodu. Więc ta pierwsza koncepcja, Kulturnation, podkreśla, czy w tej pierwszej koncepcji podkreśla się bardzo mocno znaczenie kultury. Że naród to jest duża wspólnota ludzi połączona różnymi więzami, ale tym spoiwem najważniejszym jest właśnie kultura. Stąd Kulturnation, naród kulturowy, czy naród w sensie kulturowym. Tak, to kultura decyduje, czy zadecydowała o tożsamości narodu. I ta tradycja narodu kulturowego, Kulturnation, jest charakterystyczna dla narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Tutaj ta tradycja, ta koncepcja się ukształtowała. Druga koncepcja, Staatsnation, charakterystyczna jest bardziej dla Europy Zachodniej, a zwłaszcza dla Francji. Tutaj jakby państwo jest tym elementem decydującym. Można by więc powiedzieć, że Francuz to jest obywatel państwa francuskiego. Tak? Tutaj przynależność państwowa odgrywa taką decydującą rolę. To z pewnością to rozróżnienie, że tutaj kultura, tam bardziej państwo, ma pewnie swoje źródło też w doświadczeniu historycznym. W doświadczeniu historycznym krajów Europy Środkowej, Wschodniej wiemy dobrze, że wiele narodów w tej części Europy żyło, funkcjonowało czasem przez bardzo długi okres czasu bez suwerennego państwa. Te narody często były pozbawione suwerenności państwowej. Ale jednak trwały, funkcjonowały, żyły dalej jako narody, tak? Nie utraciły swojej tożsamości. Więc można by zapytać, co zadecydowało o tym, że mimo tego, że Polacy, czy Serbowie, czy Czesi, czy Słowacy, czy inne nacje w różnych okresach swojej historii były pozbawione struktury państwowej, jednak przetrwały. No, tym elementem była z pewnością kultura. Tym elementem, który zadecydował o trwałości narodu, była kultura. Chociaż państwa nie było, ale jednak zachowana została kultura i dzięki kulturze te narody, między innymi także nasz naród, przetrwały te różne burzliwe okresy w swojej historii. Także to rozróżnienie na Kulturnation i Staatsnation prawdopodobnie też w tym ma swoje źródła. Czym jest naród? Ksiądz profesor Piwowarski naród określa jako wspólnotę ludzi, która odznacza się wspólnym pochodzeniem, językiem i kulturą oraz posiada wspólną świadomość polityczną. Wspólnota ludzi, można byłoby dodać duża, wielka wspólnota ludzi, która odznacza się wspólnym pochodzeniem, językiem, kulturą oraz posiada wspólną świadomość polityczną. Spróbujmy rozwinąć te podstawowe elementy, które Piwowarski wymienia. Wspólne pochodzenie, język, kultura oraz świadomość polityczna. Najpierw wspólne pochodzenie. Naród jest wspólnotą ludzi, którzy w różny sposób są ze sobą powiązani. To przeświadczenie o pewnych więzach czy więziach w ramach kultury narodowej ma swoje źródło w przeświadczeniu o pochodzeniu od wspólnego przodka. To przeświadczenie o pochodzeniu od wspólnego przodka kształtuje świadomość, że wszyscy tworzymy jako naród, tworzymy w pewnym sensie rodzinę, że łączą nas jakieś więzi. Skoro mamy wspólnego przodka, to znaczy, że my wszyscy, tworzący naród, jesteśmy szeroko rozumianą rodziną. Zresztą nawet kiedy popatrzymy na pojęcia, mówimy naród, ale w języku polskim to pojęcie stoi bardzo blisko słowa ród, rodzić, rodzina. Tak? Mówimy ojczyzna, ojciec, ojcowizna. Tak o dziedzictwie narodowym mówimy, czy ojczyźnie mówimy, że to jest macierz. Że to jest macierz. Tak więc te pojęcia są bardzo blisko siebie. Rodzina, rodzić, naród. Rodzina to taka kulturowa, szeroko rozumiana rodzina. Jan Maria Bocheński pisze w jednej ze swoich książek: ojczyzna to rzeczywiście coś podobnego do ojca czy matki i nie myli się tradycja wielu ludów, gdy ją matką nazywa. Ojczyzna to coś podobnego do ojca czy matki i nie myli się tradycja wielu ludów, gdy ją matką nazywa. Macierz albo ojczyzna, ojcowizna. Członkowie narodu stanowią taką szeroko rozumianą rodzinę. Oczywiście tutaj bardziej chodzi o takie pokrewieństwo duchowe czy kulturowe, mówiąc precyzyjniej. Z pewnością te różne opowieści, które narody jakoś kultywują, które są częścią ich ideologii narodowej, te opowieści o jakimś wspólnym przodku mają charakter legendarny. Tak mówimy Czech, Lech i Rus. Tutaj nie ma większego znaczenia, czy oni rzeczywiście istnieli, czy nie. Tak, wystarcza nam samo przeświadczenie, tak, czy sama ta legenda, że gdzieś tam u początku był ten Lech. Był ten wspólny przodek. Więc ważniejsze od historycznych faktów jest samo to przekonanie o pochodzeniu od wspólnego przodka. To przekonanie kształtuje dalej pozytywne postawy wobec rodaków, a także wobec narodu jako całości. Tak? Skoro jesteśmy ze sobą jakoś powiązani, skoro mamy wspólnego przodka, skoro jesteśmy jakąś kulturową rodziną, to przeświadczenie kształtuje w nas, powinno kształtować w nas takie postawy pozytywne wobec rodaków, wobec poszczególnych ludzi, czy wobec narodu jako całości. Więc mówimy tutaj o tym wspólnym przodku, o jakiejś postaci, która dała początek wspólnocie narodowej. Ale temu poszukiwaniu wspólnego przodka towarzyszy także chęć określenia początków narodu. Tak, narody zwykle starają się jakoś zdefiniować, określić, ustalić swoje początki. Tak, od kiedy funkcjonujemy jako naród? Tak, od kiedy można mówić o tym, że jesteśmy narodem. Jest tutaj również tych początków narody poszukują w jakichś legendarnych postaciach albo zdarzeniach. Czasem w jakimś akcie założycielskim, czasem w jakimś historycznym wydarzeniu. I tutaj również, tak jak w przypadku tego wspólnego przodka, również te początki narodu czy te fakty związane z początkiem narodu, one zwykle mają też charakter legendarny. Tutaj również to, czy jest to jakiś fakt historyczny, czy nie, to nie odgrywa większego znaczenia. Chociaż jeżeli chodzi o nasz naród, jeżeli chodzi o naród polski, to można początki naszego narodu związać bardzo wyraźnie z pewnym faktem historycznym. Mianowicie z chrztem. Na pewno od momentu chrztu rozpoczął się, prawda, długi, złożony proces kształtowania się, tworzenia się, formowania się naszej tożsamości narodowej. Wraz z tym wydarzeniem Polska weszła do rodziny narodów europejskich. Więc od tego faktu rozpoczęło się kształtowanie naszej narodowej tożsamości. Ojciec Święty Jan Paweł II w jednym ze swoich przemówień wyraził się nawet, że chrzest ma dla naszego narodu znaczenie dziejotwórcze, że to był fakt dziejotwórczy. Że od tego momentu możemy mówić o naszych dziejach, o dziejach narodu polskiego. Tak, oczywiście, to było przede wszystkim wydarzenie religijne, tak, mówimy tutaj o chrzcie pierwszego władcy, ale ono miało też bardzo doniosłe znaczenie kulturowe, pewnie też i polityczne. Tak więc jeżeli chodzi o to, te próby ustalenia początku, tak, od kiedy funkcjonuje jakiś naród, jakaś wspólnota jako naród, to tutaj, jeżeli chodzi o naród polski, trzeba to bardzo wyraźnie, mocno związać z chrztem w 966 roku. Więc naród, proszę Państwa, ma wyraźnie taki wymiar historyczny. Całe jego dziedzictwo kształtuje się, jest kształtowane w ciągu całej jego historii. Można powiedzieć, że naród to jest jakaś wspólnota pochodzenia. Także ta historyczność jest na pewno bardzo ważnym, istotnym elementem tożsamości każdego narodu. Byt narodu realizuje się na przestrzeni dziejów, w długich okresach czasu, ale te dzieje są zarazem historią jego kultury. Więc naród jest wspólnotą ludzi, która niesie przez dzieje i ciągle ubogaca swoje oryginalne, historyczne dziedzictwo. Członkowie narodu, można powiedzieć, wyrastają ze wspólnego dziejowego pnia. Tak więc mamy najpierw wspólnotę ludzi, dla której charakterystyczna jest jakaś taka świadomość wspólnoty pochodzenia. Wspólny przodek, czasem postać historyczna, częściej legendarna. Czy te próby określenia początku, od kiedy naród, czy nasza wspólnota funkcjonuje, prawda, jako naród, jakby to decyduje o tym, że naród to jest taka wspólnota wyraźnie historyczna. Tutaj historia, dzieje narodu dla tożsamości narodowej ma ogromne znaczenie. Popatrzmy na ten kolejny, drugi element, jaki sobie wymieniliśmy, na język. Język jest bardzo ważnym elementem jednoczącym, integrującym. To jest podstawowe narzędzie komunikacji międzyludzkiej. To jest także pewnie pierwsza bariera, z którą styka się ktoś, kto nie jest członkiem narodu. Tak? Ktoś przyjeżdża do nas albo my, prawda? Jedziemy czy lecimy gdzieś, prawda, do innego kraju, do innego narodu. Tak? I tam bariera językowa jest tą pierwszą, z jaką się od razu stykamy. Język to jest też bardzo ważny taki element identyfikacji grupowej. Tak? Członkowie narodu, do którego należę, tak, mówią tym samym językiem, co ja. W języku, w jego strukturze, w jego słownictwie zawarte są takie bardzo podstawowe elementy. W języku zawarty jest określony obraz świata, potoczna wiedza o tym świecie, wiedza o ludziach, o relacjach międzyludzkich, o zjawiskach. w języku przekazywane są też pewne wzorce postaw, działania, formuły etykiety grzecznościowej, sentencje, przysłowia. Tak, język to jakby taki archiwum, skarbiec kultury. W języku te wszystkie rzeczy są zawarte. Tak? Mówimy gość w dom, Bóg w dom. Tak, no, to przysłowie mówi o naszej polskiej przysłowiowej, właśnie przysłowiowej gościnności. Tak? Język, każdy język zawiera wiele takich klisz tekstowych, takich sentencji, przysłów, które mówią o pewnej hierarchii wartości, o pewnym stylu życia czy funkcjonowania, które jest charakterystyczne dla członków określonego narodu. W języku zawarty jest również pewien system aksjologiczny. Można by powiedzieć, że język jest pewnego rodzaju magazynem wartości, a także narzędziem wyrazu tych wartości. Każdy język posiada pewne słowa będące wyrazem jakichś wielkich idei, słowa wielkie, słowa sztandarowe, dla respektu pisane wielką literą. Tak w naszej tradycji mówimy Bóg, honor, ojczyzna. Tak, to są te wielkie wartości, prawda, które my wyznajemy jako naród. W tradycji francuskiej tymi sztandarowymi słowami, hasłami będzie pewnie wolność, równość, braterstwo. W języku zawarty jest pewien system aksjologiczny. Język jest narzędziem wyrazu tych wartości, które są dla nas bardzo, bardzo ważne. Tak więc język jest ważnym elementem identyfikacji grupowej, jest też najbardziej taką widoczną barierą dla tych, którzy do narodu nie należą, a z tym narodem w jakiś sposób się stykają. Naród czy język to jest też pewien rezerwuar wartości, narzędzie wyrazu tych wartości. W języku zawarty jest, tak jak mówimy, pewien system aksjologiczny. Wreszcie kolejny element wspólnoty narodowej, kultura. Tak, to są elementy konstytutywne narodu. Tak? Pytamy, co się składa na rzeczywistość, na tę rzeczywistość, jaką jest naród. No, to jest ta wspólnota ludzi, przeświadczona o wspólnym pochodzeniu, mówiąca wspólnym językiem. Dalej, kolejnym elementem konstytutywnym dla narodu jest kultura. Później będziemy mówić o świadomości politycznej. Na ten kulturowy charakter narodu bardzo mocno zwraca uwagę papież Jan Paweł II w czasie przemówienia w UNESCO 2 czerwca 1980 roku. Papież mówił, że, tutaj cytuję dłuższą wypowiedź, że naród jest wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Papież mówił, jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. zachował ją nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Papież mówi, naród to jest wielka wspólnota ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale tym spoiwem najważniejszym jest kultura. Papież odnosi się do tego naszego trudnego, historycznego, prawda, doświadczenia życia, funkcjonowania bez suwerennego państwa i papież mówi, to właśnie kultura zadecydowała o tym, że naród przetrwał te trudne okresy w swojej historii. Właśnie nie inne środki, tylko kultura narodowa, kultura zadecydowała o tym, że zachowaliśmy swoją tożsamość, że przetrwaliśmy jako naród. Więc kultura jest tutaj bardzo ważnym elementem. Czasem się nawet podkreśla, że ona jest elementem decydującym. Że ona jest elementem decydującym dla kształtowania się narodu. Mówi się więc, że naród jest formacją kulturową. O jego tożsamości decyduje właśnie kultura, czyli wspólnota tradycji, wartości, norm. Tak? O narodzie decyduje dziedzictwo kulturowe, które jakoś kształtowało się w ciągu całej historii narodu, w ciągu wieków funkcjonowania i życia narodu. Naród jest więc formacją kulturową. Naród jest wspólnotą kulturową. Naród jest więc jednością kultury. Kultura stanowi, podobnie jak język, o którym mówiliśmy, ona stanowi podstawę społecznego kontaktu. Kultura stanowi podstawę społecznego kontaktu. Ona tworzy pewnego rodzaju symboliczne uniwersum, świat wartości, ideałów, tradycji, w którym zanurzeni są członkowie narodu. I to symboliczne uniwersum jest podstawą ich społecznego kontaktu, porozumienia, współpracy. Ono tworzy więc pewnego rodzaju taki aksjologiczny kontekst wypełniający treścią ludzkiej interakcje, jednoczący członków narodu. Tak, to kultura decyduje o naszej tożsamości. My wszyscy zanurzeni w tym kulturowym, symbolicznym uniwersum, no, rozumiemy się w półsłowa, tak? Bo nasza tożsamość została w taki, a nie inny sposób, prawda, ukształtowana. Pewnie między innymi na tym polega trudność w uczeniu się języków obcych, tak? Bo człowiek musi trochę przeniknąć w inny sposób myślenia, tak? Inne skróty myślowe, tak? Bo inna historia, inna kultura, prawda? Język obcy to nie tylko prawda, obce słowa, tak, ale to też cała jakby tradycja, kultura i kultura, która związana, prawda, jest tym językiem. Więc pewnie w tym tkwi ta trudność, tak, bo trzeba trochę przeniknąć w inną kulturę, w inny sposób myślenia, wartościowania, w inne skróty myślowe. Narody istnieją dzięki kulturze. Kultura zapewnia im spójność, tożsamość. Z drugiej strony można by na ten problem popatrzeć. Różne działania wynaradawiające tak, działania zaborcy czy okupanta często będą właśnie skierowane przeciwko kulturze, przeciwko językowi, tak? Znamy to z naszej historii, ale także szerzej przeciwko kulturze. Tak? Bo gdyby naród zapomniał o swojej kulturze, albo naród zapomniał o swoim języku, czy wyrzekł się pewnych wartości charakterystycznych dla swojej kultury, pewnie zmieniłaby się jego tożsamość. Moglibyśmy zapytać, czy on ciągle jeszcze jest tym samym narodem. Mówimy, że kultura jest tym ważnym elementem konstytutywnym wspólnoty narodowej. Oczywiście kultura to jest rzeczywistość bardzo, bardzo złożona, wielopłaszczyznowa. Tradycyjnie wymienia się kilka takich filarów kultury, kilka podstawowych dziedzin, które składają się na kulturę. To jest najpierw nauka. Nauka. Ona stanowi, bo pytamy tutaj o znaczenie nauki w życiu narodu, pytamy o kulturę narodową, więc nauka stanowi ważne źródło narodowej samowiedzy. Z nauki historyczne, społeczne, filozoficzne. One są źródłem wiedzy o narodzie, o jego historii, o jego tożsamości, losie, o pewnym doświadczeniu historycznym. Także tutaj uczelnie, uniwersytety odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości czy kultury narodowej. Nauka jest bowiem ważnym źródłem narodowej samowiedzy. Tak? Nauka, zwłaszcza te nauki historyczne, dostarczają nam informacji o tym, kim jesteśmy, tak? jaka była nasza historia. Tak? Nasza historia, ta skomplikowana historia, prawda? Znaczy, trzeba znać historię, prawda, narodu, żeby wiedzieć, jak się kształtowała, prawda, nasza historia, prawda, i nasza tożsamość. Także z pewnością tutaj kultura, w szczególności nauka, służy umocnieniu podmiotowości narodu. Dalej sztuka. Ona również jest częścią zbiorowej pamięci narodu, jest jakimś historycznym zapisem narodowej tradycji, można powiedzieć skarbnicą narodową. Sztuka jest wyrazem kreatywności i twórczości określonego narodu. Dalej, kolejnym elementem narodowej kultury jest moralność. Jan Paweł II, także w czasie tego przemówienia w UNESCO, które już wcześniej sobie przywoływaliśmy, mówi, że pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam człowiek, człowiek duchowo dojrzały, czyli człowiek w pełni wychowany, zdolny wychowywać sam siebie i drugich. Nie ulega też wątpliwości, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa moralność, kultura moralna. Z ważnym tutaj elementem kultury narodowej jest z pewnością etos narodowy. Papież mówi o sumieniu narodowym. Mówi o tym, że naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza. Tego narodu żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Więc aby naród mógł w pełni żyć i rozwijać się, funkcjonować o własnych siłach, musi się nieustannie odnawiać. Tak popatrzymy na historię naszego narodu, tak to również widać wyraźnie, prawda, jak upadek tego etosu narodowego, patriotyzmu czy miłości do ojczyzny, tak, zadecydował też o losach naszego, naszego narodu. Innym ważnym elementem kultury narodowej jest religia. Kultura, zwłaszcza narodów europejskich, została w znacznej mierze ukształtowana przez chrześcijaństwo. Tak? Mówiliśmy sobie o chrzcie, o tym, że chrzest ma w historii naszego narodu znaczenie dziejotwórcze, że od tego momentu zaczęła się historia naszego narodu. No, od tego momentu zaczął się też złożony, powolny, długotrwały proces kształtowania się też naszej kultury narodowej. Ale ważnym, bardzo ważnym elementem tej narodowej kultury jest chrześcijaństwo. Tak jak to było w wypadku wszystkich innych narodów, które już wtedy do rodziny narodów chrześcijańskich w tamtym czasie należały. Religia niesie w sobie przede wszystkim wartości. Niesie w sobie wartości, tak zwane wartości podstawowe, które są elementem ważnym nie tylko chrześcijańskiej, ale także ogólnoludzkiej moralności. Tymi wartościami są na pewno szacunek dla ludzkiego życia, nierozerwalność małżeństwa, stałość rodziny czy prawa człowieka. Religia odwołuje się także do Boga, do racji ostatecznych, dzięki temu dostarcza bardzo silnych motywacji dla aktywności na rzecz innych ludzi, dla aktywności na rzecz całego narodu. Wiara i kultura to rzeczywistości, które są bardzo wyraźnie, bardzo mocno ze sobą powiązane. Kultura jest przez religię inspirowana, tak jak tutaj mówiliśmy, religia dostarcza kulturze wiele impulsów, wartości, ale z drugiej strony religia potrzebuje też zawsze kultury, która będzie dla niej jakimś środkiem wyrazu. Tak? Religia też musi się wyrazić jakbyś na sposób, czy poprzez jakąś kulturę. No i zwłaszcza w kulturze narodów europejskich ten związek religii i kultury jest bardzo wyraźny. Wystarczy popatrzeć choćby na architekturę. Także w naszej tożsamości narodowej chrześcijaństwo czy religia odgrywa bardzo ważną rolę. Nie jest tylko dodatkiem do polskości, ale stanowi istotny element, bardzo ważny element naszej narodowej kultury. To prymas tysiąclecia. Kardynał Wyszyński często powtarzał, że jesteśmy narodem ochrzczonym. Tak prymas się wyrażał, że jesteśmy narodem ochrzczonym. Tak również odwoływał się, tak jak błogosławiony Jan Paweł II, do momentu chrztu. Tak? Jan Paweł II potem wprost określił, że to był dla nas moment dziejotwórczy. Tak. Kardynał Wyszyński mówił o naszym narodzie, że jesteśmy narodem ochrzczonym i później, kiedy śledzimy nauczanie papieskie, też w wielu miejscach możemy spotkać to wyrażenie. Także jesteśmy narodem ochrzczonym. Czyli chrześcijaństwo jest ważnym, istotnym elementem naszej narodowej tożsamości. Pewnie w kontekście tego tematu, czy tego, o czym teraz mówimy, warto przytoczyć słowa papieża z pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1979 roku. W czasie mszy świętej odprawianej na Placu Zwycięstwa papież mówił te znane nam wszystkim słowa, przypomnijmy je. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa i dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Tak, nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie, w Nim stają się dziejami zbawienia. Tak papież mówi, że bez Chrystusa nie możemy zrozumieć dziejów Polski. Tak, bez chrześcijaństwa nie zrozumiemy dziejów Polski. Bez chrześcijaństwa nie zrozumiemy czy nie odkryjemy do końca naszej, prawda, tożsamości. Czy bez Chrystusa ta nasza tożsamość byłaby jakoś strasznie okaleczona. Prawda? Bez chrześcijaństwa, bez Chrystusa nie zrozumiemy naszych dziejów. Tak? Religia, chrześcijaństwo, Ewangelia jest tak mocno wrośnięta w naszą narodową tożsamość, że bez tego wszystkiego nie zrozumielibyśmy do końca, kim jesteśmy, tak? jaka była nasza historia. Chrzest ma w historii naszego narodu znaczenie dziejotwórcze. W tym momencie zaczęła się historia naszego narodu, w tym momencie rozpoczął się długi, złożony proces kształtowania się naszej narodowej kultury, ale bardzo ważnym, istotnym elementem tej narodowej kultury była właśnie Ewangelia, było chrześcijaństwo. Idźmy dalej. Naród, jak powiedzieliśmy, to najpierw wspólnota ludzi przeświadczona o wspólnym pochodzeniu. Kolejnym ważnym elementem tej wspólnoty narodowej jest język. To jest ważny element jednoczący. Kolejnym elementem konstytutywnym narodu, wspólnoty narodowej jest kultura. Zdaje się, że jest to element najważniejszy, decydujący. Stąd mówi się, że naród jest formacją kulturową, czy jest wspólnotą kulturową, jest społecznością kulturową. Także to kultura w największym, najbardziej decyduje o tożsamości narodowej. I wreszcie kolejny, czwarty element, to jest świadomość polityczna. Świadomość polityczna. Czym jest ta świadomość polityczna? Czy w jaki sposób ona się wyraża? Świadomość polityczna wyraża się w dążeniu do autonomii i niezależności. Naród spontanicznie dąży do autonomii i niezależności. Jakby ze swej natury spontanicznie zmierza do, czy pragnie samodzielnego istnienia, samodzielnego rozwoju na określonym terytorium oraz na podstawie swojej kultury, czy w oparciu o swoją kulturę. Więc wspólnota narodowa jakoś spontanicznie, naturalnie dąży do zbudowania suwerennego państwa. Tak tym jest ta świadomość polityczna, że naród ma aż takie ambicje, tak, że chce stworzyć suwerenne państwo. Tak, i to jakby widać w historii różnych narodów. Tak, są takie narody, które przez dziesięciolecia, może w dłuższych okresach czasu, prawda, walczą nieustannie o stworzenie suwerennego państwa, prawda? Niektóre wykrwawiają się tam w kolejnych, prawda, powstaniach. No nikt tych ludzi nie mobilizuje z zewnątrz. Nie. W samym tym narodzie, prawda, drzemią takie wartości i takie przeświadczenia, które sprawiają, że ci ludzie w jakiś naturalny, spontaniczny sposób dążą do tego, żeby suwerenne państwo stworzyć albo żeby je odzyskać, jeżeli z różnych powodów to państwo, ta państwowość kiedyś upadła. No to jest pewnie też tutaj jakieś doświadczenie, takie trudne doświadczenie wielu narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Wiele z tych narodów, także nasz naród, podejmował wysiłki, żeby odzyskać czy odbudować państwowość. Tak tym jest świadomość polityczna, że naród w jakiś spontaniczny, naturalny sposób dąży do utworzenia suwerennego państwa. Chce sam decydować o sobie, chce być niejako panem i władcą swoich własnych losów, tak jak wyrazi się Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Jest to dążenie do autonomii, do niezależności. Tym jest świadomość polityczna. Mówimy o wspólnocie narodowej. Mówimy tutaj o wspólnocie narodowej, wspólnocie ludzi, którzy są przeświadczeni o wspólnym pochodzeniu, którzy mówią wspólnym językiem, mają wspólną kulturę, charakterystyczna jest dla nich świadomość polityczna, która polega na tym, że naród dąży do zbudowania własnego państwa. Warto jednak przy tym naszym dzisiejszym temacie poruszyć kategorię taką, która jest bardzo mocno związana z narodem, mianowicie ojczyzna. Ojczyzna. Co się składa? Jakie elementy konstytutywne tworzą ojczyznę? Co się składa na tę rzeczywistość, jaką jest ojczyzna? To są podobnie jak w wypadku narodu. Ludzie, dalej kultura, język, ale to, co wyodrębnia ojczyznę od narodu, to jest terytorium. Terytorium. A więc można powiedzieć, elementy konstytutywne, charakterystyczne dla narodu, dla wspólnoty narodowej, plus jeszcze terytorium. Tym jest ojczyzna. Ojczyzna jest pewną przestrzenią geograficzną, w której żyje i pracuje naród. To jest pewna przestrzeń, która kryje w sobie naturalne bogactwa, które też no, decydują o jego, na przykład o jego bogactwie. Ta przestrzeń geograficzna do pewnego stopnia też określa naturę i charakter narodu, wpływa na jego dzieje. Tak, naród wyspiarski, tak, no na pewno będzie miał rozwiniętą flotę, tak, czy będzie żył z rybołówstwa, prawda, czy naród, który no, miał to, ma to szczęście i ma wiele zasobów takich naturalnych, gaz, ropę czy jakieś inne, no to decyduje o tym, o bogactwie narodu, prawda? O stopie życiowej, o zamożności, prawda, członków tego narodu. Prawda? Norwegia jest takim krajem, który posiada wiele bogactw naturalnych, prawda, i to sprawia, że ten naród jest zamożny, tak, że ten naród jest zamożny. Albo właśnie to ukształtowanie geograficzne, ukształtowanie tego terenu decyduje jakoś o historii, tak. No, my żyjemy na równinach, tak, i właściwie oprócz północy ani na wschodzie, ani na zachodzie nie ma jakichś naturalnych granic. Tak? Stąd też pewnie nasza historia, prawda, była taka trudna, że trudno było bronić, prawda, granic naszego państwa, prawda, że te najazdy były dość łatwe, czy nie napotykały na jakieś naturalne przeszkody, które sprawiałyby, że najeżdżanie tego państwa i narodu byłoby jakoś utrudnione. Więc ta ojczyzna, ziemia, na której żyje naród, wpływa też jakoś na nadzieję tego narodu, na historię tego narodu, na los tego narodu. Ojczyzna to, odwołując się do tego historycznego wymiaru życia narodu, to kraj ojców, przodków i tego wszystkiego, co oni tworzyli i pozostawili następnym pokoleniom. Tak, ojczyzna to także ziemia, w której są groby bohaterów, tych, którzy bronili narodu, czy bronili ojczyzny, oddali swoje, poświęcili swoje życie. Więc ojczyzna to taka kategoria, czy to ziemia w pewnym sensie nawet święta. Ciekawe, do tej kategorii ojczyzny dość często odnosił się Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II. Oczywiście w czasie swoich pielgrzymek do ojczyzny często mówił o ojczyźnie, czy o sobie jako właśnie o synu tej ziemi. Używał takich sformułowań. Często mówił o sobie jako o synu tej ziemi. Czy naszą ojczystą ziemię określał jako dom wszystkich Polaków. Nasza ojczyzna to dom wszystkich Polaków, dom ojczysty. Albo w innym miejscu mówi, że jest to umiłowana ojczyzna wszystkich Polaków. Moja ojczyzna, nasza ojczyzna, umiłowana ojczyzna, ziemia umiłowana. W każdym razie papież tutaj bardzo często odnosił się do tej kategorii ojczyzny, no i jak widzimy, bardzo ciepło, prawda, o niej się wyrażam. Moja ojczyzna, nasza ojczyzna, umiłowana ojczyzna. Więc jak już wspomnieliśmy sobie, ojczyznę określa ukształtowanie terenu. To jest często obszar jakoś zakreślony naturalnymi granicami. Jakbyśmy śledzili papieskie nauczanie, to też można to w niektórych miejscach zauważyć, że papież odnosi się do ukształtowania, geograficznego ukształtowania naszej ojczyzny. Kiedy mówi do nas, do rodaków, mówi o ludziach zamieszkujących moją ziemię ojczystą, mówi papież, od Bałtyku do Karpat, od wschodu na zachód. Tak papież mówi o ojczyźnie. W innym miejscu papież stwierdza, odnosi się do gór, tak? Do gór, które bardzo kochał, jak pamiętamy. Papież mówił, góry od stuleci stanowiły granicę Polaków na południu. Była to granica najbardziej zamknięta i najbardziej obronna. Wojen tu nie prowadziliśmy. Była to równocześnie granica najbardziej otwarta i przyjazna. Przez te granice prowadziły drogi ku sąsiadom, ku pobratymcom. Tak, w krajobraz Polski wpisana jest i największa rzeka, Wisła. I papież również o tej największej rzece opowiada, tak, mówi, jak ona wpisuje się w ten ojczyźniany krajobraz. Papież stwierdza, Wisła, rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci, zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii, ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania, ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi, ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Tak, Wisła, rzeka wszystkich ziem polskich. Od stuleci, zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii, ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, aż dotąd. Milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania. Ojczyzna jest więc korelatem narodu. Mówiliśmy sobie, na ojczyznę składają się elementy typowe dla narodu, takie jak ludzie, kultura, język, ale tym, co ojczyznę wyróżnia, jest jeszcze terytorium. Zapytajmy o taką moralną stronę funkcjonowania wspólnoty narodowej. Zapytajmy o obowiązki wobec narodu, o to, czy człowiek ma jakieś zobowiązania wobec tej wspólnoty, w której żyje, wobec wspólnoty narodowej. Jakie to są zobowiązania, z czego one wynikają? Czy człowiek w ogóle ma jakieś zobowiązania wobec swojej ojczyzny i swojego narodu? Więc kiedy mówimy o obowiązkach wobec narodu i wobec ojczyzny, trzeba się odnieść, czy trzeba przywołać czwarte przykazanie Dekalogu, które mówi: uczci dla ojca i dla matki. Nasze obowiązki wobec ojczyzny, wobec narodu wynikają z szeroko pojętego, z szerzej rozumianego czwartego przykazania dekalogu, które zobowiązuje do miłości względem rodziców, krewnych, bliskich. Jak mówiliśmy do tej pory, jak bardzo ważną wspólnotą jest naród. Kultura odgrywa w życiu narodu bardzo ważną rolę. Tak, dzięki narodowi człowiek w pewnym sensie rodzi się w znaczeniu kulturowym, w znaczeniu duchowym. Tak, bo dzięki temu, że jesteśmy członkami określonego narodu, żyjemy w określonej kulturze, w ten sposób kształtuje się nasza tożsamość. Nasza tożsamość. Jesteśmy jakoś zakorzenieni, prawda? Dzięki tej kulturze, dzięki kulturze narodowej jesteśmy zakorzenieni w tej narodowej wspólnocie. Więc można powiedzieć bez przesady, że ojczyzna, że naród to jest taka wspólnota, która nas kulturowo ukształtowała, w pewnym sensie zrodziła. Więc rodzina, czy przepraszam, naród jest czymś takim jak ojciec i matka. Ona nas, ojczyzna czy naród, nas kształtuje, wychowuje, w pewnym sensie wydaje na świat. Więc tutaj jest punkt wyjścia. Tak, ten nasz duchowy związek ze wspólnotą narodową. Także jesteśmy z nią związani tak jak z rodziną i tak jak należy się szacunek, wierność i miłość względem naszych rodziców i bliskich. Podobnie też ta wierność i miłość należy się wspólnocie narodowej. Więc jakie mamy obowiązki wynikające z tego czwartego przykazania dekalogu? Podstawowym obowiązkiem wobec ojczyzny jest najpierw wierność. Tak jak czymś niemoralnym, niedobrym jest wyrzeczenie się, czy byłoby wyrzeczenie się własnych rodziców, tak czymś niemoralnym jest porzucenie własnej ojczyzny i własnego narodu. Więc bardzo ważnym obowiązkiem wynikającym właśnie z tej wierności jest lojalność wobec narodu, troska o dobre imię narodu. I tutaj warto też papieskie nauczanie przywołać. Papież w Częstochowie kiedyś mówił: czuwam, to znaczy tak, że czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa, to imię nas wszystkich zobowiązuje, to imię nas wszystkich kosztuje. Tak? I chociaż czasem ta wierność ojczyźnie czy wierność narodowi no, kosztuje nas, czy związana jest z różnymi wyrzeczeniami, zerwanie ze wspólnotą narodową byłoby aktem niesprawiedliwości. Byłoby jakby takim jednostronnym zerwaniem zobowiązań, jakie ciążą na człowieku. Tak, nasza ojczyzna czy nasz naród to nasza matka, tak? Zawdzięczamy jej bardzo wiele. Naszą tożsamość jej zawdzięczamy. Tak więc porzucenie jej byłoby aktem niesprawiedliwości. Tak jak w wypadku rodziców. Zawdzięczamy im życie, zawdzięczamy im wychowanie, zawdzięczamy im utrzymanie. No, rodzice podjęli ogromny trud, prawda, zachowania i rozwinięcia naszego życia. Podjęli ogromny trud wychowania. I teraz porzucenie rodziny i rodziców, no, byłoby czymś niesprawiedliwym, tak? Bo odcinam się od tych, którym zawdzięczam wszystko. Więc kiedy mówimy o obowiązkach wobec wspólnoty narodowej, trzeba to potraktować analogicznie do obowiązku wobec wspólnoty rodzinnej. Narodowi zawdzięczam również bardzo wiele. Wychowanie, tożsamość, zakorzenienie, wychowanie w wartościach charakterystycznych dla kultury narodowej. Więc również tutaj zerwanie z narodem byłoby aktem niesprawiedliwości. Drugim obowiązkiem wobec ojczyzny jest miłość. Kiedy mówimy o miłości względem ojczyzny, warto odwołać się do nauczania Piusa XII, który w encyklice Summi Pontificatus pisze o czymś takim jak Ordo Caritatis, porządek miłowania. Ordo Caritatis. Miłować powinniśmy wszystkich, nawet nieprzyjaciół. Ale papież mówi, w miłowaniu trzeba zachować jednak pewien porządek, pewien ład. Na czym ten ład, na czym ten porządek miłości polega? Czym jest to Ordo Caritatis? Według tego, co papież pisze, ludziom, z którymi jesteśmy bliżej związani, winniśmy więcej miłości niż tym, z którymi łączą nas luźniejsze więzy. Tak, jesteśmy członkami rodziny ludzkiej. Należymy do rodziny ludzkiej. Ale ze względu na historyczny wymiar naszej egzystencji, bo żyjemy w pewnym określonym miejscu i czasie, jesteśmy członkami określonego narodu. Tak, i z tym narodem jesteśmy związani. Więc temu narodowi winniśmy także większą miłość i oddanie i poświęcenie niż innym narodom. Oczywiście to nie oznacza jakiejś nienawiści czy niechęci do innych narodów. Nie. Ale porządek miłości zobowiązuje nas do tego, byśmy własnemu narodowi czy własnej ojczyźnie poświęcili czy oddali więcej miłości, czy byli zdolni do większych poświęceń na rzecz tej ojczyzny czy naszego narodu. No to obowiązki można by, cały czas tutaj czynimy takie analogie, naród, rodzina, prawda? Również z rodziną jesteśmy silniej związani niż z innymi rodzinami, niż członkami innych rodzin, prawda? I chociaż szanujemy te inne rodziny, czy ludzi, którzy należą do innych rodzin, czasem jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni, to są ludzie nam bliscy, ale jednak większą miłość czy więcej czasu, więcej poświęcenia winniśmy oddać naszej rodzinie, tak? Tej rodzinie, w której żyjemy. Więc chociaż odnosząc to znów do wspólnoty narodowej, chociaż szanujemy i cenimy inne narody, czy może mamy żywe kontakty z ludźmi, którzy są członkami innych narodów i szanujemy tych ludzi, są nam może bardzo bliscy, tak? Jednak Ordo Caritatis podpowiada nam, że więcej miłości, troski, szacunku winniśmy tym, z którymi jesteśmy silniej związani. A związani jesteśmy przez te więzy kulturowe, poprzez język, poprzez tożsamość ze wspólnotą narodową, z naszą wspólnotą narodową. Także tutaj no, ciągle jakby ujawniają się te dwa aspekty naszej egzystencji. Ten uniwersalny i partykularny. Uniwersalny, bo jesteśmy członkami rodziny ludzkiej. Ale ze względu właśnie na ten historyczny wymiar naszej egzystencji, wynikający z tego, że żyjemy w określonym czasie, w określonym miejscu, jesteśmy związani z jakąś wspólnotą, którą łączy pewna kultura, język, świadomość polityczna czy świadomość pochodzenia. Z tymi ludźmi jesteśmy bardziej związani, tak? Z tym narodem jesteśmy bardziej związani, więc temu narodowi też winniśmy okazywać więcej miłości czy być gotowi do większego poświęcenia na rzecz tego narodu. A więc mówimy o miłości, o porządku miłości, więc trzeba tutaj koniecznie wspomnieć, że naszym obowiązkiem wobec narodu i ojczyzny jest patriotyzm. Patriotyzm. Czym jest patriotyzm? Patriotyzm jest afirmacją wspólnoty narodowej poprzez afirmację jej dóbr i wartości. Afirmację wspólnoty narodowej przez afirmację jej dóbr i wartości. Patriotyzm jest jakby odwzajemnieniem tego, co człowiek otrzymuje od narodu i ojczyzny. Jak wspomniałem już, człowiek narodowi i ojczyźnie zawdzięcza bardzo wiele. To kim jest, swoje ideały, zwyczaje, kulturę, wychowanie. Więc miłość okazywana ojczyźnie to jest jakby odwzajemnienie tego wszystkiego, co otrzymaliśmy od naszej ojczyzny. Kiedy mówimy o patriotyzmie, to trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że w różny sposób ten patriotyzm może się manifestować. To może być taki patriotyzm, który realizuje się w jakichś wyjątkowych zupełnie sytuacjach, a także patriotyzm zwyczajny, codzienny. Ten patriotyzm, czy te obowiązki zwyczajne, to na przykład udział w wyborach, ochrona i pomnażanie wszelkich dóbr materialnych składających się na materialną pomyślność ojczyzny. Tak, to dotyczy szczególnie polityków, którzy odpowiedzialni są za dobro wspólne narodu i społeczeństwa. Wysiłki mające na celu zabezpieczenie, ochronę, pielęgnowanie kultury narodowej, dziedzictwa narodowego. Tak, to są te zwyczajne obowiązki, czy patriotyzm taki codzienny, zwyczajny. Staramy się pomnożyć te zasoby gospodarcze, kulturowe, różne inne, którymi dysponuje naród. Obowiązkiem patriotycznym, takim obowiązkiem zwyczajnym, czy tym patriotyzmem takim zwyczajnym, będzie także świadome tworzenie w sobie cnoty patriotyzmu. Tworzenie cnoty patriotyzmu w wielu wymiarach, poprzez kształtowanie umysłu, polegające na pogłębianiu wiedzy o tym, co narodowe, co ojczyste, na wychowywaniu uczuć poprzez uczestnictwo w uroczystościach narodowych, poprzez szacunek dla symboli narodowych, wychowywanie woli, przez rzeczywisty patriotyzm wyrażający się w wypełnianiu, w gorliwym wypełnianiu obowiązków wobec ojczyzny. Więc pielęgnowanie w sobie patriotyzmu jest powinnością, jest obowiązkiem, bo tożsamość narodowa nie jest rzeczywistością statyczną. Ona ciągle się zmienia, ona ciągle się kształtuje. Gdybyśmy zaniedbywali na poziomie umysłu, uczuć czy woli, gdybyśmy zaniedbywali obowiązki patriotyczne, czy przestali w sobie kształtować cnotę patriotyzmu, no ten patriotyzm pewnie by w nas słabł, czy to poczucie tożsamości narodowej, czy ta tożsamość narodowa zaczęłaby się zmieniać, czy zaczęłaby słabnąć. Także ona musi być podtrzymywana, ona musi być tworzona, ona musi być przekazywana następnym pokoleniom. Tak, tożsamość narodowa czy patriotyzm to nie są rzeczywistości statyczne. Prawda? Nie można ich raz ukształtować i już nic więcej nie robić. Tożsamość narodowa domaga się ciągłej troski, ciągłego rozwijania. Także tutaj domaga się ona po prostu aktywności i odpowiedzialności. Obowiązkiem patriotycznym jest również wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości do ojczyzny, właśnie w duchu patriotycznym. Tak, to jest też patriotyczny obowiązek rodziców, że swoje dzieci wychowają w duchu szacunku dla tego, co ojczyste, czy co narodowe. Teraz jest taka moda troszeczkę na inscenizację różnych wydarzeń historycznych. Bardzo to piękne jest. Różne takie grupy historyczne starają się przedstawić jakieś wydarzenia, jakieś bitwy, prawda? I często widać, że rodzice czy ojcowie sami biorą swoje dzieci, swoich synów, żeby sobie popatrzyli tam na jakąś inscenizację bitwy, prawda? Tłumaczą im, pokazują, prawda? Kiedy to było, jakie to miało znaczenie, jak to się. Jest okazja popatrzeć troszkę, jak to mogłoby się, jak to się odbywało, prawda? Jaki to miało przebieg. No tak, to są działania wychowawcze, tak? Bardzo wyraźnie działania wychowawcze, świadome, pozytywne, dobre. Rodzice powinni takie rzeczy robić, tak? Powinni uczyć szacunku do własnej ojczyzny. Ale mówiliśmy, że również mówiąc o patriotyzmie czy obowiązkach wobec ojczyzny, mówiliśmy także o takich obowiązkach wyjątkowych związanych z zagrożeniem bytu narodu, z zagrożeniem jego niezależności, suwerenności. No i takie wyjątkowe sytuacje wymagają też od członków narodu wyjątkowych ofiar, wyjątkowych wyrzeczeń w postaci poświęcenia dóbr materialnych, czy bezpieczeństwa osobistego, czy nawet życia. Więc chodzi tutaj o obowiązek toczenia wojny i uczestniczenia w tej wojnie. Tak, mówimy tu w tym moralnym wymiarze życia narodowego o obowiązkach, zobowiązaniach wobec narodu. Tak, człowiek ma pewne zobowiązania wobec wspólnoty narodowej, tak jak ma pewne zobowiązania wobec rodziców. Rodzice ofiarowali nam wszystko, życie, wychowanie, utrzymanie. Wspólnota narodowa również ofiarowała nam wychowanie, tożsamość, poczucie zakorzenienia, dała nam wykształcenie. Więc również posiadamy tutaj pewne zobowiązania wobec tej wspólnoty. Więc mówimy o wierności, a także potem o miłości, czyli patriotyzmie. Popatrzmy teraz na wykroczenia. Na wykroczenia względem wspólnoty narodowej. Najpierw zdrada. Polega ona na zaprzeczeniu wartościom narodowym i oddaniu się na służbę sił wrogich wobec niego, wraz z gotowością działania na jego szkodę. Zdrada polega na zaprzeczeniu wartościom narodowym, oddaniu się na służbę sił wrogich wobec narodu i działaniach na szkodę narodu. Tak więc nie tylko porzucam wspólnotę narodową, odwracam się od niej, ale wszystkie swoje zasoby, czy siły, czy to, co, czym dysponuję, na przykład wiedza, o ludziach, nie wiem, o systemie obronnym, jeżeli ktoś jest wojskowym czy politykiem. Tak, zdrada polega na tym, że nie tylko porzucam naród, ale jakby to, czym dysponuję, chcę oddać na służbę wrogów narodu, tak? Tak by mogli łatwiej, skuteczniej, szybciej szkodzić wspólnocie narodowej. Tak, zło tego czynu polega na tym, że człowiek, który zdradza, człowiek zdradzający, odpłaca narodowi złem za dobro, jakie od niego doświadczył. Bo mówimy, naród, ojczyzna to jak ojciec lub matka. Tak? Naród nas kulturowo ukształtował, zrodził. Ofiarował nam bardzo wiele. Tak? Człowiek zdradzający odpłaca złem za to dobro, którego od narodu doświadczył. Kolejnym wykroczeniem przeciwko wspólnocie narodowej jest wyrzeczenie się narodu, wyrzeczenie się narodowości. Trzeba tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Taki świadomy akt wyrzeczenia się narodu od takiego często spontanicznego procesu porzucania, odchodzenia od jednego narodu i wchodzenia w inną wspólnotę narodową. Taki proces samorzutny to jest moralnie obojętny. Tak? Jeżeli ktoś był dzieckiem, wyjechał z rodzicami za granicę, no tam może rodzice jakoś nie dbali o podtrzymywanie tożsamości, kultury, języka, więc można powiedzieć, ktoś taki spontanicznie wchodzi tę nową wspólnotę narodową. Wchodzi w inny naród. No trudno tutaj człowieka obarczać jakąś winą z tego powodu. Złem natomiast jest świadome wyrzeczenie się własnej narodowości. Tak, bo tutaj również mówimy za to dobro, którego człowiek doświadczył ze strony wspólnoty narodowej, odpłacam się obojętnością, czy tym wyrzeczeniem, porzuceniem wspólnoty narodowej. I wreszcie postawa kosmopolityzmu, która polega na zobojętnieniu na wartości narodowe, czy nawet deprecjonowaniu tych wartości. I tutaj również sama postawa otwartości wobec innych kultur, narodów, tak, jest czymś pozytywnym, jest czymś dobrym. Jednak zło moralne kosmopolityzmu tkwi w fakcie obojętności na kulturę narodową, a nawet negację. Tkwi w negacji. Zło tej postawy tkwi w negacji tej kultury narodowej. że człowiek będący częścią jakiejś społeczności, wspólnoty narodowej, zobowiązany jest w niej trwać i ją miłować. I wreszcie ostatnia kwestia, ostatni temat. To są prawa narodów. Katolicyzm ma długą tradycję praw narodów i pionierem był Paweł Włodkowicz z Akademii Krakowskiej, który na Soborze w Konstancji w 1414 roku bronił przeciwko krzyżakom prawa każdego narodu do autonomii i niezależności. Później w okresie późnego średniowiecza Franciszek de Vitoria i Franciszek Suarez z Uniwersytetu w Salamance bronili prawa plemion indiańskich w Ameryce do wolności osobistej, religijnej oraz prawa do ziemi. Mówi się więc o prawach narodów. Jan Paweł II kiedyś wyznał, że jego zamiarem, marzeniem było sformułowanie takiego katalogu praw narodów, jednak jakoś nigdy do tego nie doszło. Tradycyjnie, tak jak wymienia się podstawowe prawa człowieka, te trzy kategorie, prawa wolnościowe, prawa społeczne i prawa solidarnościowe, podobnie jest w wypadku narodów, również mówimy tutaj o prawach wolnościowych, czyli prawie do istnienia, do wolności, do podmiotowości, prawach społecznych, czyli prawie do udziału i tworzeniu różnorakich dóbr społeczno-gospodarczych, do prawo do partycypacji, to jest bardzo ważne, prawo do partycypacji w dobru wspólnym narodu i wreszcie prawa solidarnościowe, czyli takie, które umożliwiają realizację wartości tylko poprzez współpracę i solidarność wielu narodów, na przykład partycypacja narodów w kulturowym dorobku ludzkości, czy w cywilizacyjnym dorobku ludzkości, czy życie w nieskażonym środowisku. Tak dzisiaj w globalizującym się świecie również bardzo mocno trzeba podkreślać te prawa narodów, zwłaszcza pewnie te prawa wolnościowe, chociaż z wolnościowymi bardzo mocno związane są społeczne. Coraz więcej także mówi się o tych solidarnościowych. To tyle, jeżeli chodzi o temat narodu. Dziękuję serdecznie za uwagę.